Barbara Bańka przyjechała do Siedlec. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Piękna wystawa do obejrzenia w Galerii Teatralnej Centrum Kultury i Sztuki. A my dzisiaj tutaj się wszyscy cieszyliśmy, że kosy się rozśpiewały na twój przyjazd.
Właśnie tak tutaj ta informacja do mnie dotarła. U nas w Białowieży rozkrzyczały się żurawie.
Tematy ornitologiczne są dla ciebie ważne. Od nich chciałabym zacząć. Jesteś z wykształcenia między innymi leśnikiem. Na wystawie można obejrzeć piękne grafiki ptaków. Ja kiedyś słyszałam, że nie da się namalować dobrze ptaka, kiedy nie zna się zasad jego budowy, poruszania się, całej ptasiej filozofii i fizjologii.
Tak chyba troszkę jest. Zresztą chyba tak jest w ogóle ze zwierzętami. Rzadko maluję ssaki, jeśli już to żubry. I tak można powiedzieć, że ich anatomię dobrze znam, ale ptaki jakoś mi tak weszło pod skórę i bardzo lubię je malować. I już chyba przez to, że namalowałam ich wiele, to coraz łatwiej mi to przychodzi i coraz naturalniej te ptaki maluję.
Wydałaś też kalendarz ptasi.
Tak, to w ogóle było przedsięwzięcie niezwykłe, bo sobie tak ludzie często lubią robić noworoczne postanowienia. I ja zainspirowana bardzo ciekawą obserwacją ornitologiczną, bo do Białowieży przyleciała czeczotka. I ta czeczotka mnie tak zachwyciła, że postanowiłam zrobić sobie takie noworoczne postanowienie, że będę malować jeden gatunek ptaka w każdy piątek przez cały rok, aż prawie gdzieś tam do jesieni, a potem z tych ptaków zrobię kalendarz na następny rok. Nie dotrzymałam tej obietnicy sobie i nie było dokładnie tyle ptaków, ile piątków upłynęło do września, ale była to wystarczająca ilość, żeby stworzyć piękny kalendarz i w październiku ten kalendarz na 2019 rok wydałam. W tym roku powiem tylko, zdradzę, że też będzie kalendarz, ale jeszcze nie wiem, czy ptasi.
Czy to jest tak, że niektóre ptaki są łatwiejsze w malowaniu, inne są trudniejsze, a niektóre są takie, że w ogóle trzeba się tam z nimi natrudzić?
Myślę, że to nie jest kwestia łatwości, tylko ja to sobie myślę, że po prostu niektóre ptaki lubią być przeze mnie malowane. Tak to sobie tłumaczę, bo niektóre są takie gatunki właśnie, że mogę malować je wielokrotnie i za każdym razem jestem bardzo zadowolona z efektu. One wyglądają o wiele lepiej, niż bym nawet mogła sobie to wymarzyć. A z niektórymi gatunkami przestałam już walczyć, bo po prostu one mnie chyba nie lubią.
Na przykład jakie gatunki?
Nie, wolałabym nie mówić.
No dobrze, to w takim razie nie mówmy o tym, ale tutaj dochodzimy do bardzo ważnego momentu, bo czy z przyrodą jest tak, z jej przedstawianiem, że, bo kiedy dzisiaj myślałam o twojej wystawie, to pomyślałam sobie i tak zresztą gdzieś zachęcałam do przyjścia na nią, że przyjeżdża do nas Puszcza Białowieska, ale przepuszczona przez serce i przez talent. Rozumiem, że artyście o własnym talencie nie wypada mówić, ale o sercu na pewno wypada mówić. Czy to rzeczywiście jest tak, że tematy, rzeczy, które się maluje, momenty, światło, że to wszystko gdzieś trzeba przez siebie przepuścić, a nie wszystko chce dać się przepuścić?
Wydaje mi się, że tak przynajmniej dzieje się w moim przypadku, że ja nawet nie muszę wkładać wysiłku lub tego jakoś specjalnie przerabiać w swojej głowie, tylko właśnie tak jak mówisz, nie wypada mówić o talencie, ale wydaje mi się, że no w ogóle, no dobrze, może nie wypada, ale z drugiej strony ja traktuję talent jako coś otrzymanego. Ktoś dostaje taki talent, kto inny dostaje inny. I tak jakby to nie jest coś, na co ja zapracowałam sobie, tylko jak ktoś ma ładne nogi albo ładne włosy, a ktoś umie malować, to jest tak samo mu dane jak każdy inny talent. Więc tak się akurat zdarzyło, że mój mózg ma taką funkcję. I z tą funkcją przyszło mi żyć i ona daje mi bardzo dużo radości, ale daje też sporo wysiłku, bo bycie artysty nie jest najłatwiejszym życiem, ale definitywnie przynosi mi dużo szczęścia i ja inspiruję się lasem, ale ten mój mózg po prostu sam to przetwarza, sam patrzy na puszczę jakoś w swoisty sposób, a potem mam tą nieodpartą chęć tworzenia i tworzę obrazy tak jakby w konsekwencji tej inspiracji, bez jakiegoś takiego założenia, że ja muszę, że powinnam, tylko po prostu jakoś samo to przychodzi.
A powiedz mi, czy wykształcenie leśnicze pomaga czy przeszkadza? Czy to jest tak, że ta wiedza, którą masz, jest pewnym hamulcem do takiego czystego odbioru lasu, czy wręcz przeciwnie? Czy to jest tak, że jest ci łatwiej pewne rzeczy zobaczyć, rozróżnić i więcej po prostu widzisz?
Powiem tak, że kiedy pracowałam w lesie i patrzyłam na las oczami właśnie artystycznymi, ale ciągle miałam zadania te leśne do wykonania, to to mi przeszkadzało. Ale kiedy opuściłam już tę sferę zawodową, to akurat ta wiedza leśna mi pomaga, bo nawet jeżeli maluję drzewo i maluję je, bo często tak robię, że maluję je z głowy, z wyobraźni, tak jak gdzieś tam je pamiętam, to dokładnie znam elementy anatomii tego drzewa, nie tylko dlatego, że widziałam już je milion razy, ale też dlatego, że naprawdę miałam okazję przyjrzeć się mu bardzo z bliska i tak jakby tą tkankę dobrze znam pod takim względem fizycznym, więc tak, zdecydowanie. A poza tym na przykład, jeżeli maluję las, nie wiem, jak to tak nawet ująć w słowa, ale pod względem takim, według wiedzy leśnej, takiej naukowej, las nie jest zawsze jednakowy, on ma swoiste cechy, zależnie od tego, na jakiej glebie rośnie, jakie tam gatunki są i po prostu jak się ma takie wykształcenie leśne i to doświadczenie, to się nie popełnia gaf, jeśli chodzi o na przykład dobór gatunków drzew na obrazie, bo wiemy mniej więcej, jaki zestaw jest prawdopodobny, który w lesie można spotkać i który jest naturalny, a jakie gatunki na przykład by się tam nie mogły znaleźć, więc akurat to pomaga.
No i na twoich obrazach drzewa to nie są tylko drzewa, tylko to są konkretne gatunki drzew. Mhm. Są też cykle, które pokazują te konkretne gatunki.
Tak. I ostatnio właśnie nawet mój partner żłom mnie zapytał, jak tak na przykład malujesz te graby, bo ja właśnie mam teraz taki etap na graby, to może byś zrobiła taki cykl, że różne gatunki drzew. A ja mówię, wiesz co, nie wiem, po prostu lipa do mnie nie mówi. Mówi do mnie grab i przechodzę w lesie koło grabu kolejnego i kolejnego, one do mnie mówią, namaluj mnie, no bo tak właśnie gdzieś tam właśnie do tej maszyny, którą nazywamy mózgiem, wskakują i ten mózg to sobie przetwarza, a innego gatunku akurat teraz nie przetwarza, może kiedyś sobie coś tam wskoczy też.
Malujesz w plenerze czy w pracowni?
Zawsze w pracowni, nigdy nie maluję w plenerze, ale to ze względu na komary głównie.
Połączenie to jest tytuł wystawy, którą w Siedlcach można oglądać. Połączenie czego z czym?
Przede wszystkim połączenie człowieka z przyrodą. Bez tego nie mogłabym robić tego, co robię i uważam, że bez tego współczesny człowiek, tak jak dawniej również pierwotny, nie jest w stanie żyć w sposób zdrowy i pełny. Za każdym razem, kiedy myślę o tym, że człowiek jest odłączony od przyrody w jakiś sposób, jeżeli na przykład za bardzo się tak zapędzi w rozwoju cywilizacyjnym, to odbija się to na jego zdrowiu i to przede wszystkim na dobrostanie takim psychicznym. Więc dla mnie to połączenie to jest konieczna rzecz do zdrowia i w moim przypadku akurat przekłada się na twórczość artystyczną. To tak jakby jak się osiągnie pewien pułap takiego komfortu z bycia z przyrodą, no to właśnie się ten komfort przekłada na owoce pracy. W moim przypadku są to obrazy, ale w przypadku innych osób może być to większa radość z wykonywanej pracy, albo większe zaangażowanie do bycia w rodzinie, albo jakieś odkrywanie w sobie talentów. Po prostu ten kontakt z przyrodą, no podłączanie się do akumulatora, jakim jest przyroda, uważam za konieczne.
A nie masz takiego poczucia, że puszcza jest jeszcze jakby taką soczewką, takim sednem przyrody, że my czasami sobie tutaj w Polsce nie zdajemy sprawy z tego bogactwa, może czasami na świecie nawet ta świadomość jest trochę większa. Ja na przykład mam zawsze w puszczy takie poczucie, że jestem tam bardziej niż jestem gdziekolwiek, chociaż chodzę po różnych lasach, po różnych krzakach i często bywam w otoczeniu przyrody, tylko tam mam takie dojmujące wrażenie, że po prostu jestem.
To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo dokładnie może tak właśnie trudno jest to czasami ludziom wytłumaczyć, ale bycie w lesie to nie jest tylko tak, że skupiamy się na tej warstwie bodźców, tego jak one do nas docierają, do naszych zmysłów, że aha, czujemy zapach lasu, widzimy go, słyszymy, bo to są rzeczy oczywiste, oczywiście one są przyjemne. Ale jest też takie zjawisko, właśnie nie wiem jak to nawet nazwać, że poprzez bycie w lesie tak jakby bardziej sobie uzmysławiamy własne istnienie, bo potrafimy się lepiej, tak się wydaje, odnieść do tej rzeczywistości, która pozostaje taka neutralna, która od nas niczego nie oczekuje i my w tym momencie nie oczekujemy niczego od lasu. Bo jeżeli żyjemy takim normalnym, codziennym naszym życiem, to bardzo często jesteśmy w jakichś takich zależnościach międzyludzkich, czy pracowych, czy psychologicznych, a w lesie tak jakby jesteśmy w stanie być sobą samym, ja tu i teraz i tego bardzo trudno jest zaznać gdziekolwiek indziej niż właśnie w lesie. Także to koniecznie wydaje mi się warto jest zaszczepiać, szczególnie w młodych ludziach, bo bardzo często się zdarza, że dzieciaki nie umieją być w lesie. Po prostu nie są nauczone tego, żeby, właśnie troszkę zajrzeć do wnętrza swojego. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą zauważam, to w lesie naturalnym, gdzie procesy przyrody toczą się w sposób taki niezachwiany, las jest niezmieniony przez człowieka, możemy obserwować cały cykl od narodzin do śmierci każdego organizmu na różnym etapie, czyli gdzieś w jednym miejscu widzimy 400-letni dąb, a obok niego maleńką siewkę klonu, która właśnie wykiełkowała w tym roku, która jest jedną z miliona i pewnie jedna z tego miliona przeżyje, żeby dorosnąć do ogromnego drzewa. I wszystko co pomiędzy, a więc drzewo rozkładające się, drzewo umierające, drzewa znikające, dosłownie wtopiające się w powierzchnię gruntu. I kiedy sobie to tak wszystko uzmysłowimy i odsuniemy tak jakby nasze poczucie, taką chęć oceniania, to okazuje się, że to wszystko jest dobre. I ta siewka jest dobra, i to stare drzewo jest dobre, i to martwe drzewo też jest dobre. I wtedy przychodzi taki spokój, kiedy wszystko się uspokaja, bo dociera, przynajmniej ja tak mam, ale wiele ludzi też takie ma przeżycia, szczególnie właśnie w obszarze ochrony ścisłej, gdzie te procesy można obserwować, że przestajemy się bać śmierci, przestajemy oceniać negatywnie pewne zjawiska i zaczynamy żyć w zgodzie ze sobą, wiedząc, że jesteśmy takim maluteńkim, maluteńkim elementem wielkiej, wielkiej gry takiej przyrodniczej i nie istniejemy poza tą grą, tak jakby wysublimowani gdzieś tam, tylko możemy się na chwilę z niej wyjąć, ale to jest jak taka guma, którą naciągamy i tak wrócimy. Wszyscy się rozłożymy w proch na koniec, także taka akceptacja tego faktu daje wielkie, wielkie, olbrzymie poczucie spokoju i właśnie takiego szczęścia.
I słowo połączenie też nabiera tutaj pełnego znaczenia, bo też widzimy mnóstwo tych różnych połączeń w przyrodzie, bez których w zasadzie sami nie moglibyśmy funkcjonować, których na co dzień sobie nie uświadamiamy.
Tak, w ogóle kiedyś był taki model, kiedy się mówiło o przyrodzie, mówiło się o takich łańcuchach zależności. Dzisiaj już mówimy o sieciach. Wiemy, że tam każdy łańcuch nie zaczyna się gdzieś tam w pustce i nie kończy w pustce, tylko jest połączony z zależnościami, z kolejnymi łańcuchami i to wszystko tworzy olbrzymią sieć powiązań. I w lesie, akurat naturalnym lesie, doskonale możemy śledzić niektóre ścieżki tych wszystkich połączeń i wiemy, że nie ma takiego elementu, który by mógł istnieć w oderwaniu od pozostałej całej części. I ciekawostką jest to, że ta sieć też stale ulega zmianom, bo pewne rzeczy się zmieniają, jak klimat na przykład, pogoda czy warunki wodne i las się adaptuje oczywiście do tego, czasami bardzo taki raptowny sposób, jaki na przykład teraz możemy obserwować przez to, że świerki usychają atakowane przez kornika drukarza, co jest odpowiedzią na pewne zmiany klimatyczne właśnie i wodne, a niektóre procesy toczą się bardzo powoli, na przykład przychodzące nowe gatunki wraz ze zmianami klimatycznymi, także las pozostaje w olbrzymiej równowadze, ale jednocześnie jest bardzo dynamiczny. On nigdy nie jest zrobiony do końca. Jeżeli prześledzimy historię powstawania Puszczy Białowieskiej, to na terenie Puszczy Białowieskiej zaczęły pojawiać się drzewa około 12 tysięcy lat temu, ale zajęło puszczy dobrych parę tysięcy lat, dopóki ten skład wszystkich drzew, jeśli chodzi o gatunki, wreszcie nie stał się taki, jaki teraz widzimy. To jest dosłownie około tylko 4 tysięcy lat wstecz, gdzie mamy te wszystkie drzewa, które teraz widzimy, jeszcze 8 czy 10 tysięcy lat temu, ich wszystkich tutaj nie było, więc to był długotrwały proces i on nigdy nie jest skończony. On zawsze będzie się toczył, zależnie od tego, jeżeli czynniki się zmieniają.
I w tym miejscu pewnie powinnam porozmawiać o tym, co się teraz dzieje w Białowieży, o korniku, drukarzu, o historii całej i histerii całej, ale pozwolisz, że dzisiaj tego nie będę robić, nie, bo to jest twoje święto, twój wernisaż, ale muszę zadać ci pytanie, które pewnie już 580 osób ci zadało. Dlaczego tak naprawdę nie jesteś już leśnikiem, tylko postanowiłaś zostać artystką i z tego żyć?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja miałam jedno marzenie, kiedy byłam dzieckiem. Znaczy generalnie uważałam zawsze, że będę malarką, ale bardzo kochałam las. I to moje główne marzenie to było takie, żeby mieć taką pracę, żebym nie musiała siedzieć za biurkiem i jakieś 8 godzin odbębniać w jakiejś pracy, której nienawidzę. Więc robiłam wszystko, zapierałam się rękami i nogami, żeby tylko taka sytuacja nie nastąpiła. Próbowałam różnych prac, ale ostatecznie zdobyłam wykształcenie leśne i miałam marzenie, żeby zostać leśnikiem po to, żeby być codziennie w lesie. Prosta rzecz, mieć stały dochód i pracować w lesie. Oczywiście ta praca spełniała na wielu płaszczyznach moje oczekiwania. I kontakt z przyrodą codzienny był naprawdę bardzo, bardzo ważny dla mnie, ale w którymś momencie, może to głupio trochę zabrzmi, zaczęło mi się trochę nudzić i zaczęłam bardziej, moja wyobraźnia zaczęła wkraczać właśnie te sfery artystyczne, które porzuciłam na wiele lat gdzieś tam od czasu dzieciństwa i zaczęłam rozwijać takie gdzieś tam zapoczątkowane małe pomysły, żeby zrobić jakieś ilustracje na zamówienia. No i gdzieś tam w którymś momencie jakiś pierwszy obraz powstał i ta strefa mojej wyobraźni zaczęła przeważać i w tym momencie wydarzyła się rzecz niezwykła. Dostałam awans, konsekwencją tego awansu było wylądowanie za biurkiem. Także wytrzymałam tam jeszcze tylko troszkę, ale było to dla mnie sygnał, że moja kariera leśnika jest już zakończona. Nie chciałam dalej dążyć tą drogą. Moja działalność artystyczna już była na tyle rozwinięta w międzyczasie, że też brakło mi czasu po prostu, żeby jedno i drugie pociągnąć i stwierdziłam, że to już jest ten czas, by odejść. Rozstałam się z pracą w lesie, bardzo miły zresztą sposób i od 2013 roku zajmuję się już tylko sztuką.
Jesteś też po studiach plastycznych.
Tak, w międzyczasie już tak w ramach przygotowań do odejścia z pracy skończyłam studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Ale z lasem też masz kontakt taki, że jesteś przewodnikiem w Białowieskim Parku Narodowym, czyli też to opowiadanie o lesie i pokazywanie go na co dzień w twoim życiu jest obecne.
Tak, i to jest taka ciekawostka, bo ja w ogóle uważam, że przewodnikiem to ja byłam odkąd miałam kilka lat, bo jak przyjeżdżali do nas goście, to prowadzałam ich po muzeum w wieku 10 lat. Nie wiedziałam, że będę przewodnikiem wtedy, ale w którymś momencie pojawiła się taka okazja, żeby skończyć kurs przewodnicki. Ja tak bez przekonania się na ten kurs zapisałam, zrobiłam licencję przewodnika i również bez przekonania zaczęłam oprowadzać wycieczki. Okazało się, że to jest naprawdę tak satysfakcjonująca praca. I jest to wyjątkowa praca przewodnika, bo jest to praca w lesie, po prostu cały czas w lesie, więc dla mnie każda okazja, żeby być w lesie, to jest doskonała okazja. A po kilku latach pracy, bo w sumie przewodnikiem już jestem 13 lat, zaczęłam oprowadzać w języku angielskim i to mi dało też dodatkową satysfakcję, bo zaczęłam poznawać ludzi z całego świata. I tak poznałam swojego partnera zresztą, z którym już jestem 9 lat.
Dużo osób teraz z zagranicy przyjeżdża. No podejrzewam, że przy tym całym zamieszaniu wokół puszczy zwiększa się ta ilość gości zagranicznych w Białowieży i na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.
Tak, w tej chwili generalnie tak co roku przyjeżdża do Białowieży mniej więcej, znaczy do obszaru ochrony ścisłej wchodzi bodajże 15, jeśli dobrze pamiętam, tysięcy turystów rocznie, a nagle ta liczba skoczyła do 20 paru tysięcy, także generalnie zainteresowanie się nagle zwiększyło. No i jest to taki plus tej całej sytuacji, że troszeczkę ludzi, Polaków też, ale głównie zagranicznych, przyciągnęło to całe nagłośnienie sprawy i zainteresowało ich to, czym Puszcza Białowieska jest. No i wspaniale, no bo im więcej ludzi wie, jak wyjątkowe jest to miejsce i im więcej osób zdaje sobie sprawę, że tego się nie da zbudować od nowa, to jest coś, co przyroda buduje, jeżeli raz to rozbierzemy na części, to po prostu już z tych kawałków się nic nie poskłada, no to jest szansa na to, że to się przełoży na pewien taki globalny sposób myślenia o przyrodzie jako czymś wartym chronienia i szczególnie jeśli chodzi o ludzi tutaj, Polaków, że jest to nasza odpowiedzialność za to, żeby ten fragmencik tego unikatowego lasu zachować w jak najlepszym, niezmienionym stanie, tak jak zresztą chronili puszczę dawni królowie polscy.
Mówią, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, a tymczasem dziewczyna urodzona w Białowieży, żyjąca tam, pracująca od lat, maluje, rysuje. Jak mieszkańcy Białowieży odbierają ciebie jako artystkę? Twoje prace można oglądać za granicą. Cieszą się dużym powodzeniem. No, ja będę chwalić teraz talent. Jak to wygląda na miejscu, w domu?
No, generalnie Białowieża nie jest dużą miejscowością. Jest nas tam około chyba 2000 osób, więc wszyscy znamy się bardzo dobrze, przynajmniej z widzenia. Więc mogę powiedzieć, że trochę jest to takie życie w takiej dużej, dużej rodzinie. Nie wszyscy się oczywiście lubimy, są konflikty i jest bardzo ciekawie też. Ale generalnie mam wrażenie, że wszyscy mi dobrze kibicują i to jest bardzo, bardzo przyjemne. Słyszeć takie miłe słowa od osób zupełnie różnych, jeśli chodzi o jakieś takie tło i pochodzenie, którzy są w Białowieży i wszystkich ich jakaś taka łączy serdeczność i zainteresowanie tym, co robię. To jest bardzo, bardzo dla mnie przyjemne.
Masz swoje atelier, można je odwiedzić, wcześniej kontaktując się oczywiście z tobą. To też jest taki ciekawy punkt na mapie białowieskiej.
No, to zupełnie nowy punkt, bo dawniej w tym miejscu, w którym mam atelier, istniała świetna klubo-kawiarnia Walizka, zresztą bardzo ciekawe miejsce. Klubo-kawiarnia zamknęła się w październiku i na to miejsce wkroczyłam ja ze swoim atelier, który ma charakter półotwarty, więc ja tam pracuję, maluję, ale w niektóre dni, kiedy chcę przyjmować odwiedzających, otwieram drzwi, a najlepiej rzeczywiście do mnie zadzwonić i się umówić na obejrzenie obrazów i prezentuję swoje prace. Także jest to miejsce, w którym można spotkać mnie, obejrzeć moje prace i zakupić je także.
A często ci się zdarzało, że ktoś zapukał i żądał kawy, jednak biorąc pod uwagę przeznaczenie poprzednie tego miejsca?
Może nie żądał, ale pytał o kawę, to bardzo często. Chociaż ostatnio akurat miałam dwóch osobników płci męskiej, którzy przyszli i nie tylko, że chcieli kawę, chcieli wódki nawet. A kiedy powiedziałam im, że tu to nigdy nie było miejsce, gdzie można było wypić wódkę, zapytali mnie, czy może mam na zapleczu chociaż jakąś flaszkę, żeby im sprzedać. No ale powiedziałam, nie, to jest atelier, tu są obrazy i panowie zaczęli oglądać obrazy i muszę powiedzieć, że moje poczucie ich stopnia upojenia alkoholowego zmniejszyło się w ciągu 10 minut z 2 promili do 0,2 promili. Po prostu otrzeźwieli na widok sztuki, komentowali bardzo profesjonalnie moje prace i opuścili atelier z poczuciem głębokiego artystycznego spełnienia. Także to dla mnie niesamowite doświadczenie.
Usłyszałam szczęknięcie drzwi, to chyba jest sygnał, że nasz czas dobiegł końca. Basiu, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Państwa bardzo zapraszamy na wystawę do Galerii Teatralnej Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Do końca marca jeszcze można ją oglądać.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam i zapraszam do Białowieży.